Tajemnice Pomorza.
Dziś w Tajemnicach Pomorza odwiedzamy Politechnikę Gdańską, poznajemy jej historię, ale skupimy się dziś na studentach, którzy od samego początku się organizowali. No właśnie, jak?
Najbardziej widoczne były oczywiście korporacje studenckie. One skupiały w pewien sposób elitarny grono studentów. Nie każdy mógł należeć do korporacji, ale o tym za chwilę. Początek korporacji to jest jedna pierwsza połowa XIX wieku, natomiast pierwsza polska korporacja powstała w Dorpacie w latach 40. XIX wieku i była takim wzorcem, do którego nawiązywały późniejsze korporacje w polskich uczelniach. No i oczywiście nie mogło zabraknąć polskich korporacji tutaj na Politechnice Gdańskiej. Powtarzam, polskich, dlatego że uczelnia, która powstała jako największy ośrodek techniczny, w ogóle szkoły technicznej, jako Technische Hochschule, największy w pasie tym między Berlinem a Königsbergiem. I praktycznie od początku studentami byli Polacy również. Korporacje były bardzo charakterystyczne. One miały swój rytuał, obrzędowość swoją. To był zarówno strój charakterystyczny dla każdej korporacji bez względu na narodowość, ale to były również cały system symboli, które odróżniały korporantów.
O systemach symboli, o tej symbolice opowiemy za chwilę, ale jeszcze nim do tego przejdziemy, to ile tych korporacji na Politechnice Gdańskiej było? Ile polskich, ile innych?
Trzeba przede wszystkim pamiętać, że w Politechnice studiowali studenci ponad 20 narodowości. Oczywiście najliczniejsza była grupa niemieckich studentów, ale bardzo silne środowisko stanowili Polacy, którzy właściwie po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska i przejęciu Politechnikę przez Senat Wolnego Miasta Gdańska w 1921 roku dochodziło procentowo do 35% studiujących tutaj.
1/3 studiujących na Politechnice to byli Polacy?
Były takie okresy, kiedy tak silne było środowisko polskie, ale proszę pamiętać, że tutaj studiowali również studenci narodowości ukraińskiej, jugosłowiańskiej, estońskiej. Byli Francuzi, również z krajów arabskich spotykało się studentów, tak jak wspominałam, około 20 narodowości. Oczywiście najliczniejsze środowisko niemieckie miało swoje korporacje, które już od 1904 roku tutaj działały na uczelni. To było ponad 10 korporacji. Natomiast polskie korporacje rozpoczęły swoją działalność nie w formule korporacyjnej, ale od takiego jeszcze półlegalnego Związku Akademików Gdańskich, który rozpoczął swoją działalność w 1913 roku.
Związek Akademików, a później ten Związek Akademików Gdańskich przerodził się w polskie korporacje. O nich powiemy w drugiej części i także powiemy o tych korporacjach polskich i ich obrzędowości i o tym, co po nich nam zostało. To za chwilkę.
Tajemnice Pomorza.
Rozmawiamy dzisiaj o korporacjach studenckich na Politechnice Gdańskiej. Na Politechnice Gdańskiej w przeszłości. Niemieckie, jugosłowiańskie, ukraińskie, estońskie, bułgarskie nawet, no i polskie. Jesteśmy w stanie je nazwać, wskazać, ile ich było?
Tak, oczywiście. Mamy bardzo bogate archiwum byłych studentów Polaków, które jest najlepszym takim obrazem dawnej działalności polskich studentów. A były cztery korporacje. Wspominałam o Związku Akademików Gdańskich i ten Związek Akademików Gdańskich został przekształcony w korporację Związek Akademików Gdańskich Wisła z tak zwanym starszeństwem, czyli uznano początek jego powstania od 13 roku. Czyli to była jakby najbardziej prestiżowa korporacja. Ale należy też wspomnieć o powstaniu Bratniej Pomocy. I Bratnia Pomoc była właściwie taką reprezentacją środowiska polskiego zarówno przed władzami uczelni, jak i w ogóle przed komisarzem generalnym i przed wszystkimi władzami.
To mamy Związek Akademików Gdańskich Wisła, a jeszcze jakie?
Korporacja Helania, następnie Gdania, no i ostatnia, najmłodsza, Rosewia. Każda korporacja miała swoje barwy. Te barwy najczęściej były związane z takimi ideowymi założeniami. W ogóle korporacje miały oprócz charakteru towarzyskiego również charakter taki ideowy, ale również też koleżeński, dydaktyczny. Do korporacji nie można było się zapisać. Należało być wprowadzonym przez członków korporacji. Oni sprawowali opiekę zarówno jak nad przygotowaniem danego fuksa, bo tak się nazywał kandydat przed wybarwieniem. Przygotowywali go zarówno z pewnego takiego zakresu wiedzy patriotycznej, ale również brali odpowiedzialność za jego wyniki i pomoc koleżeńską w studiowaniu. Każda z korporacji miała swoje, po pierwsze, wezwanie łacińskie, takie ideowe, ale również odpowiedni strój, barwy, które stosowała zarówno w deklach, czyli nakryciach głowy, w szarfach, sztandarach, swój kodeks i zasady działania.
Dawniej studenta można było poznać na ulicy. Można było poznać studenta, członka korporacji. No, w każdym razie był rozpoznawalny. A dzięki czemu? O tym w kolejnej części.
Tajemnice Pomorza.
Dawniej studentów można było poznać na ulicy, członków korporacji studenckich tym bardziej. A dzięki czemu?
Na pewno wyróżniał ich przede wszystkim strój. Polscy korporanci charakteryzowali się tym, że nosili przede wszystkim nakrycia głowy. To były tak zwane dekle.
Czapeczki z daszkiem i one mają coś
to
wyszyte
jest, ale proszę zwrócić uwagę, że one mają kształt rogatywki nawiązujące do dobrych naszych tradycji legionowych, a na wierzchu, proszę zwrócić uwagę, jest tak zwany klucz. To jest pięknie wypukłym haftem naszywany wzór i w środku jest znak, w który jest wpisana pierwsza litera nazwy. To jest dekiel korporacji Rozewia i proszę popatrzeć, tutaj jest w środku
literka
takie R,
R i
oczywiście z wykrzyknikiem, czyli to jest ten symbol korporacji, która miała prawa honorowe. Każda korporacja miała swój znak, ale takim kluczem również studenci podpisywali się wtedy, kiedy na przykład podpisywali swoje imię i musieli nauczyć się rysowania tego klucza. To był ten znak.
To był honor być w korporacji.
Oczywiście do korporacji należało być wprowadzonym, fuksowało się przez jakiś okres, potem było się wybarwianym, czyli już się dochodziło do tej pozycji korporanta, ale wtedy, kiedy kończyło się studia, wówczas można było należeć do koła filistrów. To była bardzo dobra instytucja, dlatego że ona po prostu wspierała korporację. Absolwenci byli bardzo dobrze wykształconymi inżynierami, którzy pracowali nie tylko w Gdańsku, ale również w Gdyni, wtedy kiedy się rozbudowywała stocznia. To byli okrętowcy, którzy wspierali zarówno finansowo, ale też w inny sposób korporację.
No to
ale wróćmy
to
do
elementów.
Naszego. Wróćmy.
A tutaj mamy jeszcze...
Proszę popatrzeć, ten dekiel ma jeszcze oczywiście otok w odpowiednich kolorach. Tutaj mam dekiel korporacji Helania. W naszych zbiorach zachował się sztandar korporacji, który jest wykonany z jedwabiu. No i oczywiście były breloki, które również były...
Właśnie, to są tutaj, te takie tam na tym zielonym suknie.
Tak, i tutaj mamy zbiór breloków różnych korporacji. Natomiast to jest brelok korporacji Wisła, a tutaj data. Czyli widzimy, że w 1931 roku ten brelok jako pamiątkowy został tak zwanemu baciowi, bo tak się zwracano też do siebie, zaprzyjaźnionemu z tym korporantem, który ofiarował mu na pamiątkę właśnie w barwach korporacji. Tutaj jest biało-amarantowy kolor, czyli to są barwy Wisły. Proszę popatrzeć na to zdjęcie. Ten młody człowiek po lewej stronie to jest późniejszy profesor Politechniki Gdańskiej, profesor Derfer. To on był jednym z takich bardzo aktywnych działaczy korporacji Rozewia. A wzór herbu, który pan widzi tutaj na ścianie, był projektowany i przygotowany przez przyjaciela rodziny. Tu obok jedyny, ostatni herb który korporacji, to jest kartusz z symbolami korporacji Wisła. Cała historia jego pochodzenia to jest taka też owiana tajemnicą i zagadkami.
To już jest zupełnie inna historia. No i to nam zostało po tych przedwojennych korporacjach studenckich. Mnóstwo artefaktów i mnóstwo ciekawej historii.